Witam Państwa, kłaniam się Wiesław Pilip. Proszę Państwa, jesteśmy w niemieckim portalu dla Polaków, co nie jest bez znaczenia, naprawdę. Przekonacie się o tym. W niemieckim portalu dla Polaków, The Interia. I ten artykuł mówi o ważnych sprawach. Tytuł artykułu: za wojnę handlową Trumpa płacą zwykli Amerykanie. Jak Państwo wiecie, dlaczego powiedziałem, że to jest ważne, że to jest niemiecki portal dla Polaków? Otóż pamiętajcie o tym, że niemieckie władze są mają ostry problem z Trumpem i w związku z tym wszystko, co on zrobi, będzie dla nich przez nich negatywnie oceniane. Pamiętajcie o tym. Cytuję Lit. Uruchomienie amerykańskich taryf importowych ma być remedium na nieuczciwe praktyki handlowe Chin, brak poszanowania przez nie własności intelektualnej, permanentny deficyt handlowy USA i ochrony miejsc pracy. Zastosowane środki chronią jedne branże, obciążając jednak inne, podnosząc koszty życia przeciętnych podatników. I to jest najważniejsze. Podnosząc koszty życia przeciętnych podatników. Cytuję dalej. Amerykańskie cła dotyczą już ponad 50 miliardów dolarów wartości importu USA z Chin. Państwo środka nie pozostaje różnie i odpowiada tymi samymi działaniami. Prezydent Trump nałożył już cła przywozowe w wysokości 25% wartości sprowadzanych towarów na panele słoneczne, sprzęt elektroniczny, odzież, obuwie, stal, aluminium, tu 10%. Taka polityka powoduje wzrost cen towarów dla konsumentów, a w przypadku stali i aluminium również producentów wielu towarów, produktów. W amerykańskim przemyśle stalowym, który korzysta na wysokich cłach, pracuje 400 tysięcy osób, ale 10 razy tyle jest zatrudnionych w sektorach, które są odbiorcami chińskiej stali, co oznaczać może spadek popytu na ich drożejące produkty, niezależnie od tego, czy będą korzystać z chińskiej czy amerykańskiej stali. Protestowali już pracownicy przemysłu przetwórczego i samochodowego Ford i lotniczego Boeing, bo taka polityka obniża konkurencyjność ich branży, a to z kolei zagraża miejscom pracy. Negatywne skutki wojny celnej najlepiej widać na przykładzie paneli słonecznych. Bezpośrednio przy ich produkcji zatrudnionych jest 2000 osób. 2000. Jednak w sektorach przyległych, takich instalacji i konserwacja, aż 260 tysięcy osób. A rynek od momentu wprowadzenia taryf znajduje się w stagnacji. Koszyk zakupowy przeciętnej amerykańskiej rodziny jest w dużej mierze oparty o towary importowane, nabywane najczęściej w dominującej na rynku sieci Walmart, której bez mała 80% dostawców pochodzi z Chin. Przez wiele lat dzięki tanim towarom z tego kraju siła nabywcza amerykańskich konsumentów mogła rosnąć praktycznie bez podwyżek płac, na czym korzystali pracodawcy, bo nie odczuwali silnej presji w tym względzie. Badania przeprowadzone w USA w zeszłym roku wskazały, że podniesienie ceł w imporcie o 10% punktów procentowych spowoduje wzrost wydatków najmniej zamożnych, zarabiających do 13 tysięcy dolarów rocznie Amerykanów, o 300 dolarów w skali kraju, tylko o 10%. Większość ceł ma jednak znacznie wyższy wymiar, choć na razie obejmuje tylko dobra o wartości 50 miliardów dolarów. Ostatnia analiza uwzględniająca wprowadzone już cła, łącznie z tymi, które obowiązywać będą od września, mówi natomiast o realnym koszcie w wysokości 127 dolarów dla przeciętnej amerykańskiej rodziny. To są badania z Princeton University i London School of Economics. Gdyby 10% cła dotyczyły całości importowanego przez USA z Chin asortymentu towarowego, wartego ponad pół biliona dolarów, koszty wzrosną do ponad 270 dolarów, a przecież wymiar dotychczasowych ceł jest znacznie wyższy, bo jest 25%. Czyli przynajmniej 2,5%, oczywiście tylko jeśli to było liniowo, podejrzewam, że nie jest liniowo. Warto zwrócić uwagę, że wojnę celną najbardziej będą odczuwać takie gospodarstwa domowe, które straciły najwięcej na kryzysie finansowym 10 lat temu i wartość ich majątku jest ciągle niższa niż w 2007 roku. Najwięcej zyskali ci Amerykanie, którzy wykorzystali rekordowo długotrwającą giełdową hossę. Dość powiedzieć, że inwestorzy, którzy zainwestowali wtedy $1000 w akcje Netflixa czy Amazona, na koniec zeszłego roku mogli pochwalić się kwotą odpowiednio 52 tysiące i 12,4 tysiąca dolarów. Natomiast jedyną inwestycją uboższej części społeczeństwa jest dom na kredyt, którego oprocentowanie od paru miesięcy ze sprawą podwyżek stóp procentowych rośnie. Na razie się zatrzymam, bo chciałbym tutaj wyjaśnić Państwu parę rzeczy. Otóż ten Łajdak, który to pisał, nie napisał o tym, że ci, którzy zyskali, inwestując w te $1000, włożąc w Netflixa czy Amazona, ci, którzy wtedy mieli te pieniądze i zainwestowali, to jest raptem 1% Amerykanów. Natomiast ci, którzy stracili, to jest 80% Amerykanów. Widzicie Państwo różnicę? Ale o jednych i o drugich pisze się tak samo, a wręcz powiedziałbym, że ci, którzy zyskali ten 1%, o nim tutaj w tym akapicie jest więcej powiedziane niż o tych 80%, którzy stracili. Rozumiecie Państwo tą ideę? A? I oczywiście nie ma mowy żadnych 80% i o 1%. To ja powiedziałem. Cytuję dalej. Reakcją Chin na zaostrzenie polityki celnej USA było uruchomienie głównie taryf na rolny eksport amerykański. Teraz inny aspekt. Wymiar ceł zawiera się między 15 a 25% wartości amerykańskiej soi, kukurydzy, drobiu, wołowiny. Eksport soi do Chin to 60% całkowitego wywozu tego ziarna ze Stanów Zjednoczonych. Chińscy producenci trzody mogą kupić soję w Argentynie lub Brazylii. Stąd, aby nie wypaść ze światowego rynku, farmerzy muszą obniżać ceny, co przynosi im straty. Administracja amerykańska ogłosiła więc program pomocy dla sektora rolnego w wysokości $12 milionów, również dlatego, że pracownicy sektora rolnego w stanie Iowa, Missouri i Wisconsin to istotny elektorat obecnego prezydenta. W ten sposób koło się zamyka. Za cła rolne praktycznie płacą amerykańscy podatnicy, a nie Chińczycy. Oczywiście to jest zwykłe kłamstwo. Chińczycy też płacą, ale proszę zrozumieć, że Białas będzie użalał się nad farmerem z Iowy, a nie nad Chińczykiem, który również producentem na przykład trzody chlewnej, któremu na pewno podniesie się koszt właśnie zakupu tejże soi, ponieważ zarówno wszyscy inni producenci soi podniosą ceny. No to jest oczywiste, prawda? Na świecie. Dobrze, jedziemy dalej. Ale to trudno, no trudno oczekiwać od Interia, żeby było obiektywne. To przecież nie po to oni są. Teraz kolejny kapitał. Skutki dotychczasowej polityki handlowej wynikającej z dogmatu America First ponoszą różne grupy społeczne, również te, które kilka miesięcy temu były beneficjentami cięć podatkowych. A to może nie być koniec, bo USA dążą do negocjacji wielu traktatów handlowych, chcąc zastąpić dotychczasowy multilateralizm umowami dwustronnymi. Skutek może być taki, że jak w przypadku Kanady, która od niedawna ma traktat o wolnym handlu z Unią Europejską. Pierwszą grupą amerykańskich obywateli, która to odczuwa, są dostawcy homarów, którzy wypychani są z europejskiego rynku przez tańszych producentów kanadyjskich. Ci, którzy, wiecie Państwo, homar to przecież no prawie jak chleb, prawda? Dobra, sobie. Przedstawiciele wielu branż w USA z niepokojem spoglądają na dalsze losy nafty, czyli północnoamerykańskiej strefy wolnego handlu. Trump chce ją zastąpić porozumieniami dwustronnymi, właśnie ogłosił, tak jest z Meksykiem. Wymaga ono jednak aprobaty kongresu, w której niedługo większość mogą zdobyć demokraci. Celem układu jest powrót do kraju amerykańskich miejsc pracy, głównie w przemyśle samochodowym, ale proponowane zasady mogą w większym stopniu obciążać konsumentów. Nie mogą, tylko muszą. Samochody mają być produkowane w oparciu o większy wkład droższej amerykańskiej stali i aluminium o przynajmniej 50%, a przynajmniej 50% części samochodowej ma być produkowany w oparciu o koszt robocizny w wysokości minimum $16. W Meksyku przeciętna stawka godzinowa to zaledwie $3. No więc wyobraźcie sobie Państwo, ile będzie kosztował amerykański samochód? Jak ze złota. Teraz dalej, cytuję. Jeśli Kanada nie zgodzi się na nowe negocjacje handlowe, a powinna wyrazić zgodę na rozwiązanie NAFTA, eksport samochodów do USA będzie obłożony cłami, ponieważ kraj ten nie ma własnych producentów samochodów. Amerykanie musieliby płacić więcej za własne auta Forda, GM, Chryslera, a trzeba wiedzieć, że Kanada jest głównym eksporterem do 36 amerykańskich stanów tychże samochodów. Okazuje się, cytuję dalej, ostatni akapit, że polityka celna słabo nadaje się do realizacji celów gospodarczych USA, a także przeciwstawiania się nieuczciwym chińskim praktykom handlowym, do których zaliczyć trzeba także zaniżenie kursu juana. Oczywiście jest to kłamstwo, no ale tyle razy o tym mówiłem, że akurat w tym wypadku już mi się nie chce. Po prostu zwykłe, ordynarne kłamstwo. Mirosław Ciesielski, niejaki. Osiągnięcie zrównoważonego bilansu obrotów handlowych jest również nierealne, choćby dlatego, że amerykańska gospodarka przy bardzo chłonnym rynku wewnętrznym jest mało proeksportowa. Handel zagraniczny tworzy tylko 12% PKB. W przypadku państw europejskich, a nawet Chin, jest to 3-4-krotnie więcej. Chyba że USA sięgnęłoby do polityki gospodarczej izolacjonizmu, która była skutkiem ustaw z początku lat 30. ubiegłego wieku, kiedy wysokimi cłami próbowano chronić amerykański przemysł przed międzynarodową konkurencją i recesją. W rezultacie protekcjonistycznej polityki pogłębiono recesję, powodując wzrost bezrobocia do 25% i ubóstwo milionów amerykańskich gospodarstw domowych. Tak. Na ten temat, akurat na temat tego, co się wówczas działo, czytałem bardzo, bardzo dużo, łącznie z literaturą amerykańską. Widzicie Państwo, niestety już nie pamiętam tego autora. Świetne książki, świetna literatura wtedy powstawała. Wozy jadą na zachód, czy coś takiego. A w każdym razie, to nie w tym rzeczy. Tak, mili Państwo, tutaj oczywiście, analiza tego, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, jest właściwa. Tego człowieka Ciesielskiego. Człowieka Mirosława Ciesielskiego. Jest właściwa, natomiast w momencie, kiedy wpada on w propagandowy ton, to zaczyna być nędza. To zaczyna być tą nędzą, ten jego materiał. Ale cóż, Polacy tak mają, że nie mogą się obyć bez protektora. Jak ktoś ich klepie po ręku, bez względu na to, czy to Niemiec, czy Żyd, czy Amerykanin, czy Ruski, obojętne. Ważne, żeby klepał, żeby mówił, o dobry jesteś, tak, dobrze realizujesz moje zalecenia. To wtedy Polacy są po prostu, większość Polaków jest po prostu tak zaszczycona tym klepaniem po plecach, że przestaje myśleć. No, w przypadku pana Mirosława Ciesielskiego jest dokładnie tak samo, bo Chińczycy go nie klepią po plecach, klepią go Niemcy, którzy dają mu papu na zbilansowanie budżetu domowego. No i w związku z tym ten pan Mirosław Ciesielski klepie każdą bzdurę. A jeśli chodzi o Chiny oczywiście, a Niemcy każą mu pisać tak jak oni uważają za stosowne, że powinien pisać, no to pisze. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia.